Rozpoczniemy od jednego wersetu z pierwszego listu Piotra, rozdział 5, werset 7. List apostoła Piotra, rozdział 5, werset 7. Pierwszy list Piotra. Poczekam, aż wszyscy to słowo znajdą, ten werset znajdą. I w imieniu Pana chcę przeczytać ten werset. On brzmi w ten sposób. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Ten werset wydaje się być taki prosty, taki oczywisty. Ten werset wydaje się z taką częstotliwością być powtarzany w Kościele. Odwołujemy się do Niego przy różnych sytuacjach, okazjach, nawiązujemy, cytujemy, że można by powiedzieć tak, no wszystko jest jasne, wszystko jest proste, w tym wersecie wszystko jest takie oczywiste, mamy wszelką naszą troskę złożyć na naszego Pana, na naszego Zbawiciela, ponieważ On ma o was staranie. Nieprawdaż, czy nie jest to proste? Mógłbym w tej chwili zamknąć Biblię, schować moje notatki, powiedzieć bracia i siostry, pomódlmy się. To takie proste. Faktycznie, jeśli chodzi o kwestię zrozumienia, to ten werset nie jest jakoś bardzo skomplikowany. Mógłbym powiedzieć, że to jest jeden z łatwiejszych wersetów w Piśmie Świętym, co do kwestii zrozumienia. Ale co do kwestii zastosowania, to się okazuje, że on już nie jest taki prosty. Bo zrozumieć ten werset jest nam dany. Ale wprowadzenie go w życie, zastosowanie go, albo bym powiedział stosowanie go w naszym codziennym życiu, to okazuje się, że jest to wielkie wyzwanie. Czyż nie? Chyba, że nie macie z tym problemu, to pomyliłem się z dzisiejszym kazaniem. To nie to słowo. Czy nie macie z tym problemu? Pozwólcie, że aby się upewnić, że na pewno dobrze ten werset rozumiemy, to posłużę się kilkoma tłumaczeniami i zacytuję ten fragment w kilku różnych tłumaczeniach, a na koniec zacytuję go też w tłumaczeniu interlinearnym. Odwołam się do tych głównych słów w języku greckim użytych tam w tym wersecie. Biblia Tysiąclecia ten werset tłumaczy w ten sposób. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. Też pięknie. Też nam się podoba. Bo Jemu zależy na was. Biblia Warszawsko-Praska w ten sposób oddaje tę myśl. We wszystkich potrzebach waszych zaufajcie Jemu, gdyż On troszczy się o was. Troszeczkę ubogaceni jesteśmy, kiedy spojrzymy, czy przeczytamy ten werset w różnych tłumaczeniach. A Biblia Gdańska, czyli tłumaczenie sprzed kilkuset lat, w ten sposób oddawało tę myśl. Wszystkie starania wasze wrzuciwszy na Niego, gdyż On ma pieczę o was. Piecza to już takie trochę staropolskie słowo i mieć pieczę, może nie wszyscy rozumieją, więc dlatego posługujemy się też nowszymi tłumaczeniami. Drodzy, to ubogaca, wyjaśnia, daje nam szersze zrozumienie tego fragmentu pisma. Zobaczmy jeszcze do tekstu greckiego, do trzech głównych słów, na które chcę zwrócić uwagę w tym wersecie. Słowo troska, czyli tą naszą troskę, którą mamy na Niego przerzucić, złożyć słowo troska. To greckie słowo merimna oznacza troska, frasunek, zmartwienie, niepokój. A więc te aspekty naszego życia. Drugie słowo, które tutaj mamy użyte w naszym tłumaczeniu jest użyte słowo złożyć, to tam w tekście greckim jest to słowo epirepto i ono oznacza wrzucić coś na kogoś, przerzucić, porzucić, obarczyć. I jest to słowo, które ma o większy, bardziej, takim bym powiedział, mocniejszy ciężar gatunkowy niż słowo użyte tutaj, Bo tutaj słowo złożyć to mi się bardziej tak kojarzy jak serweteczkę, taką malutką składam na cztery części, delikatnie ją złożyłem i mam już serwetkę złożoną. Albo jest takie bardziej delikatne to słowo złożyć. No co można złożyć? Nie wiem, książkę można rozłożyć i później można ją wziąć i złożyć. No, to złożenie nie wymagałoby może takiego aż wielkiego wysiłku. No, składam coś delikatnie, przynajmniej mi się tak kojarzy to słowo złożyć. Natomiast tutaj w tym tekście greckim to słowo jest takim słowem bardzo aktywnym. Przerzucić, obarczyć, wrzucić na coś. A więc kojarzyło, gdy ja rozmyślałem na tym, to kojarzyła mi się sterta piachu. I myślę, teraz muszę ją przerzucić na drugą stronę. Nie wiem po co, ale muszę ją tam przerzucić na drugą stronę. Albo gdzieś, nie wiem, coś muszę zrzucić, przyłożyć muszę pewną siłę, bo jest jakaś praca do wykonania i muszę ją zrzucić z wozu na przykład, albo z samochodu. Coś muszę zrzucić. Przywieźliśmy dużo towaru, dużo, nie wiem, materiału i musimy to teraz zrzucić. A więc to słowo tutaj właśnie ma taki wydźwięk. I to słowo trzecie, on ma o was staranie, to chyba to słowo zapamiętacie, bo jest też w języku polskim takie powiedzenie. To słowo brzmi melo. I to słowo oznaczać martwić się, troszczyć się, starać się, dbać o kogoś, zależeć na kimś. Więc gdybym miał ten tekst tak przetłumaczyć, ten werset przetłumaczyć, bazując na tym słownictwie oryginalnym, greckim, przetłumaczyłbym go w ten sposób. Wszelką swoją troskę, zmartwienie i niepokój przerzućcie na Niego, gdyż On martwi się, troszczy się, dba i zależy Mu na nas. Tak bym przetłumaczył ten werset Pisma Świętego. Czyż, można powiedzieć, nie jest to wspaniała obietnica? Czyż Bóg powinien jeszcze coś więcej nam powiedzieć? Czy nie jest to wystarczające, jeśli chodzi o naszą codzienną egzystencję, codzienne życie, tutaj ziemskie życie, ziemskie pielgrzymowanie, kiedy On mówi, że się troszczy, że mówi, że dba, że Mu zależy i mówi do nas to, co jest waszym ciężarem, waszym obciążeniem, waszą troską, waszym niepokojem, przerzućcie na mnie. I mam takie bardzo proste pytanie. Siostro, bracie, czy ja w to wierzę? Czy ty w to wierzysz? Zapytam się, jak Pan Jezus zapytał się Piotra. Czy wierzysz w to? Czy jesteś tego pewien? Czy jesteś o tym przekonany? Czy masz tę pewność stuprocentową w sercu, że On się o ciebie troszczy, że On ma o ciebie staranie? Czy naprawdę w to wierzysz? Brat Jacek wierzy. Dziękuję, bracie Jacku. Myślę, że więcej z was, więcej z nas to wierzy. Pomóżcie mi dalej. To takie kazanie będzie, które będę od was dzisiaj wyciągał. Jak wy powiecie, to ja powiem. Jak wy nie powiecie, to ja może nie powiem. Zobaczymy. Tak szczerze zupełnie. Tak bez takiego pozoru i takiej dobrej, niedzielnej miny. Tak szczerze powiedzmy, o co się martwimy, o co się troszczymy w naszym tym zwyczajnym, codziennym, od rana, kiedy obudzisz oczy w poniedziałek, o której? O piątej, może dość o czwartej, może o szóstej. I kiedy zamkniesz o 23:00 czy o 24:00, może o 22:00 ktoś, to w nocy to już się tak najmniej martwimy, jak śpimy. Chociaż niektórzy sen mają niespokojny. Ale tak szczerze, o co się martwimy przez te 16-17 godzin w ciągu doby? O co się martwicie? Powiedzcie. O życie? O byt się martwicie. Bardzo biblijnie. Naprawdę, bo Pan Jezus, kiedy mówił, o co się troszczymy, to nie powiedział, że troszczymy się o to, że nie wiem, czy będzie śnieg w tym roku taki puszysty, czy będzie taki zbity i mokry, nie będę mógł bałwana na przykład ulepić, że to jest moją troską, martwię się, nie ulepię dzisiaj w tym roku dziecku bałwana. Nie o to się troszczymy. Pan Jezus powiedział, że troszczymy się o to, co będziemy jedli, co się będziemy przyodziewali, co do... O to się troszczymy, czy nam konto, czy tam coś będzie na tym koncie, czy tam nie będzie nic na tym koncie. Nie bądźmy tacy, wiecie, super duchowi. My to tylko troszczymy się o sprawy wyższe. Sprawy przyziemne nas w ogóle nie zajmują, nas nie interesują. My jesteśmy już tak uduchowieni, że tak naprawdę Pan Jezus powiedział i my dobrze wiemy, że tak naprawdę martwimy się, troszczymy się o te najzwyklejsze nasze sprawy życiowe. Czy nam pieniędzy wystarczy, czy po prostu pracę nie stracimy, czy po prostu zrealizujemy to, o czym marzymy, o co się modlimy, czy nam się to uda zrealizować. Jak będzie, jak ktoś prowadzi interes w tym roku, sprzedaż szła, czy będzie, czy nie będzie. Zamówiłeś i nie wiesz, czy sprzedaż będzie, czy nie będzie. To jest taka zwykła, przyziemna troska. O co jeszcze się troszczycie? Tylko tak, wiecie, nie za bardzo górnolotnie, tylko tak o zdrowie się troszczymy. O zdrowie się martwimy. Zwłaszcza, kiedy zaczyna już coś szczykać. Tak się fajnie zginało przez 45 lat, a teraz już dwa razy chrupnie w ciągu jednego ruchu. Zaczynam się zastanawiać, no, czy tak już będzie chrupać do końca, czy jest jakieś lekarstwo na to. Drodzy, o takie rzeczy się martwimy, o takie rzeczy się troszczymy. Ktoś powiedział o dzieci i słusznie. O dzieci się martwimy, o dzieci się troszczymy. Czy pójdą za Chrystusem? Tak? Czy najpierw się martwicie, czy będą miały za co żyć? No i no, super, tak uczciwie dzisiaj po prostu podchodzimy do tego. Też martwimy się, czy sobie w życiu dadzą radę. Bo one może jeszcze nie wiedzą, a my już po części zaczynamy wiedzieć, że naprawdę to nie jest takie proste. Żyć i przeżyć to życie godnie i przeżyć je w zwycięstwie. A więc i o dzieci nasze się troszczymy, a szczególnie gdy widzimy, że te wszystkie świecidełka tego świata im tak błyskają, tak ich imponują, tak ich pociągają, tak są nimi zauroczeni, to wtedy jeszcze bardziej się martwimy, bo my wiemy, że to jest wszystko falsyfikat. Bo my wiemy, że to jest wszystko po prostu ułuda. Bo gdzieś tam odczuwamy, że to naprawdę radości i szczęścia nie da, ale my próbowaliśmy, no gdzieś tam zakosztowaliśmy, oni jeszcze tego nie wiedzą i martwimy się, że nazbierają tego do swojego życia, a później już nie będą mogli nawet unieść tego. Martwimy się o to. Czasami martwimy się o nasze małżeństwo, nasze relacje. Chyba, że to jest takie, o to się chyba, że się o to nie martwimy. Czasami martwimy się, że jakoś nam się ciężko porozumieć, ciężko dogadać w relacjach z najbliższą, ukochaną małżonką albo małżonce z ukochanym, najbliższym mężem, że z dziećmi się nie możemy porozumieć, że jak to kiedyś powiedziałem do mojego przyjaciela, oni mówią innymi językami, a ja tłumaczenia tych języków jeszcze nie posiadam. Niby rozumiem i kompletnie nie wiem, o co chodzi. Albo rozumiem zupełnie inaczej, niż jest przekaz. Z teściami relacje, jak wam się układają? Dobrze, super, halleluja, cieszę się z rodzicami. Czasami to są nasze, drodzy, przedmioty zmartwień. I moglibyśmy tak jeszcze dalej, może w końcu byśmy doszli do spraw zborowych. Może byśmy doszli do takich jeszcze innych też spraw duchowych. Na przykład, czy martwicie się, że tak mało ludzi się nawraca? Może ktoś tam... Czasami, jak mamy wolną chwilę, pomiędzy naszymi. A więc dobrze, zostawmy to. Wszyscy dobrze wiemy. Ja wiem i wy wiecie, o co się martwimy. Mam takie pytanie. Drugie. A czy można żyć i się o nic nie martwić? Nie, no musimy się zastanowić, no można czy nie można? Nie można czy można? No, ustalmy, głosujemy. Można czy nie można? Żyć i o nic się nie martwić. Według słowa można. A tutaj nie ma. Widzicie, jesteśmy naprawdę w zborze zielonoświątkowym. Ciężko ustalić, czy można, czy nie można się martwić. Można. Każdy, Bożenka biblijnie. Każdy dzień ma swoje troski. Każdy ma swoje troski. Czy można? No, i właśnie. Tak. Dobrze, Biblię wyciągnijmy i dajmy sobie po głowach. Wytłumaczmy sobie, jak to naprawdę jest. A może przeanalizujemy ten werset? Może spróbujmy go, czy tu jest napisane, czy tu nie jest napisane? W tym wersecie. To jest powiedziane tak. Wszelką waszą troskę, zmartwienie, niepokój przerzućmy na... A jakbym nie miał co przerzucać? Nie byłoby tego wersetu. Tutaj jest powiedziane, że jest jak gdyby tutaj wpisane, w ten werset jest to wpisane, że życie codzienne niesie za sobą cały szereg różnego rodzaju smutków, zmartwień, trosk. To życie nam tego dostarcza i nie ma chyba takiej opcji, a przynajmniej ja jej nie znam, a gdyby ktoś znał, to ja ją z przyjemnością poznam, że można tak żyć, żeby nie doświadczać w codziennej drodze żadnych zmartwień, smutków, niepokojów, żeby tego w ogóle nie doświadczać. Gdzie tu jest powiedziane, że one się pojawiają, ale tajemnica tkwi w tym, co z tym robimy. Nie wiem, czy widzicie. Co my z tym robimy? Jak my się do tego ustosunkujemy? Jak my się w obliczu tych sytuacji zachowamy? I Boże Słowo nam mówi, tutaj ten werset nam mówi, że my mamy troski, mamy zmartwienia, a Boże Słowo nam mówi też, że Bóg się o nas troszczy i że On ma o nas staranie. Więc jest podwójna troska o jedną troskę. Nasza tu i druga tam w niebie. On też to widzi i on też je. My się o jakąś sprawę troszczymy i Boże Słowo mówi, że i on, widząc to, co my przeżywamy, też się o to troszczy. Ma o nas staranie. Zależy mu na nas. Widzi to dokładnie tak, jak my to przeżywamy, tak jak my to doświadczamy. Wiecie? Jest takie pewne niebezpieczeństwo, o tym sobie tutaj dzisiaj rozmawiamy, że ja mogę zacząć myśleć w ten sposób. Mam troski, mam zmartwienia i mogę zacząć myśleć tak, że jeśli sam sobie nie zaradzę, jeśli sam się tym w sposób kompleksowy i taki dogłębny nie zajmę, to nic się z tym nie stanie. To już tak pozostanie, albo się będzie jeszcze pogłębiać i umacniać. Możemy przyjąć w pewnym momencie taką filozofię myślenia, że jestem pozostawiony sam sobie z moimi zmartwieniami, troskami, kłopotami, niepokojami. I oto teraz ja sam muszę wziąć to, wrzucić na siebie, czy już mam to w ogóle wrzucone na siebie i pod tym ciężarem muszę iść, uginać się i sam próbować w jakiś sposób rozwikłać, rozwiązać wszystkie zawiłe, skomplikowane, trudne, niepokojące mnie sytuacje w moim codziennym życiu. Mogę zacząć tak myśleć. I wiecie, co się wtedy dzieje? Wtedy się dzieje to, że całą moją energię, wszystkie moje zdolności, talenty, możliwości, cały mój czas i to, kim jestem, angażuję właśnie w to doczesne życie, aby rozwikłać, aby unieść, aby dać sobie radę z moim codziennym, zwyczajnym, powszednim dniem, codziennym moim życiem. Właśnie wtedy, kiedy przestaję wierzyć w to do głębi, że Bóg jest po mojej stronie, że Bóg ma o mnie staranie, że Bóg o mnie myśli i że Bóg się o mnie troszczy, naturalnym odruchem jest to, że całego siebie, całą moją energię, siłę, zdolności, czas i talenty angażuję, by rozwiązywać własne problemy i własne sprawy. A więc owocem zamartwiania się jest to, że następuje pewna subtelna zamiana w naszym życiu. Następuje pewna zmiana głównych wartości i głównych priorytetów w naszym życiu, bo zamiast szukać Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, to moją siłę, mój czas, jak powiedziałem wcześniej, moje zaangażowanie lokuję w moim doczesnym życiu, aby sobie jakoś zaradzić, aby zdążyć, aby udźwignąć, aby zapobiec, aby zaspokoić, aby jeszcze więcej uzyskać, aby coś nowego przynieść, aby rozwikłać moje wszystkie problemy, aby rozwiązać różne dylematy. Całego siebie angażuję i oddaję na rzecz mojego ziemskiego bycia tutaj, egzystencji i wszystkich innych spraw. Oczywiście jestem człowiekiem wierzącym, więc i w niedzielę do nabożeństwa przyjdę. Pomodlę się czasami, poczytam Pismo Święte, ale generalnie jestem skupiony na doczesności. Czy, bracia, tak powinno wyglądać życie dziecka Bożego? Czy tak powinno wyglądać życie człowieka wierzącego? Pan Jezus wyraźnie powiedział, że ludzie, którzy Go nie znają, tak żyją. Że ludzie, którzy za Nim nie podążają, tak żyją. Inwestują całe swoje życie w doczesność. A o ludziach wierzących Pan Jezus powiedział, że i nakazał, wręcz powiedział, szukajcie, zabiegajcie o sprawy Królestwa Bożego, inwestujcie w sprawy Królestwa Bożego, ponieważ Wszechmogący w niebie Bóg troszczy się o was i ma o was staranie. Ma o was staranie. To jest kompletnie zła myśl i zła filozofia, że jeśli ja sam o siebie się nie zatroszczę, jeśli ja sam nie zadbam o wszystkie moje sprawy, to nikt o to się nie zatroszczy, to nikt o to nie zadba. To jest fałszywa droga, to jest fałszywy kierunek. To jest zły kierunek dla naszego chrześcijańskiego życia. Nie powinniśmy tak żyć i nie możemy tak żyć. Ja tu oczywiście nie nawołuję do tego, że mamy mieć dwie lewe ręce, mamy być leniwymi ludźmi. Nie do tego nawołuję. Ale nawołuję do tego, żeby nasze serce i nasze wartości właściwie ulokować. I też mieć zrozumienie osoby Boga, prawdziwe poznanie osoby Boga. Drodzy, a czy znamy jakieś przykłady Bożej troski? Czy to jest tak, musimy zaufać teoretycznie? Musimy zaufać, ale nie mamy żadnych podstaw, by zaufać. Po prostu tak musimy zaufać, no bo tak pastor powiedział w niedzielę, więc musimy zaufać. Czy mamy podstawy, czy mamy przykłady prawdziwej Bożej troski o swoje dzieci, o swój lud? Drodzy, akurat teraz czytam drugą księgę mojżeszową, kiedy Izraelici wyruszyli z Egiptu i zmierzają, jestem w trakcie, więc jestem w drugiej księdze mojżeszowej, więc są w drodze, zmierzają do Kanaanu. I jakby nie patrzeć na tę historię, na ten okres, to ona jest przecież obrazem naszego chrześcijańskiego życia. Czyż nie jest to jakiś starotestamentowy obraz tego, co dzieje się w naszym chrześcijańskim życiu? Czyż nie jest to obraz naszego wybawienia? Czy nie jest to obraz naszego zbawienia od grzechu, wyjścia z niewoli i zmierzania do wieczności, do tego wiecznego królestwa, które Bóg dla nas przeznaczył? Przecież jest to ten obraz. I teraz mam pytanie, i czego po drodze doświadczali Izraelici? No, różnych rzeczy. Różnych rzeczy doświadczali. Ale dzisiaj nie o tych wszystkich różnych rzeczach. Chcę powiedzieć też, że doświadczali także Bożej troski i Bożej opieki. Czyż nie jest to prawdą? Kto z was kiedyś był na pustyni? Błędowska, no taka pustynia, że jakby się dobrze rozpędzić, to by ją... No jest jakaś pustynia. Wiecie, dobrze jest pojechać na pustynię Błędowską tak na 4 godziny, na 5 godzin, pochodzić sobie, ale powiedzieć, jakbym ja miał tu żyć 40 lat, to naprawdę dziękuję. Naprawdę dziękuję, 40 lat na pustyni Błędowskiej. Nawet bym przy niej nie chciał mieszkać. Tak na samym skraju nawet. Chyba, że po prostu no musiałbym, żeby takie była wyższy cel, Boża wola. Ale no wiadomo, a tam Izraelici 40 lat wędrują sobie z Egiptu do Kanaanu. Co można jeść na pustyni Błędowskiej? Proszę? Maślaki, brat Jacek, ale to tylko w określonych porach. Co można jeść na pustyni Błędowskiej? Pajączki może się pojawią. Co Izraelici jedli przez 40 lat wędrując? Płatki kukurydziane, a bez mleka chyba, no bo krowy, wszystko, owce. Ja wam powiem tak, że jakbym tak 4 razy na obiad zjadł to samo w tygodniu, ciągle ten sam posiłek, to zacząłbym się zastanawiać, co jest nie tak w moim małżeństwie. Czy nie macie naprawdę tak szczerze, że czasami macie ochotę na coś? Już tyle i nagle sobie przypomniesz, nie wiem, pierogi z borówkami. Nie, na to nie macie ochoty, rozumiem. To jest tak. No coś takiego. Nagle ktoś sobie przypomni coś takiego, że kiedyś to jadł i tak zatęskni, żeby to dostać teraz. Wiecie? A pomyślcie, Izraelici 40 lat, 6 dni w tygodniu, bo raz nie zbierali. Manna, manna i manna. Ale co wam coś... No przepiórki to były jako taka, wiecie, dodatek, ale to było w wyniku tego, że tam Bóg im pokazał, że może to dla nich uczynić, ale to był wynik ich szemrania. To nie było zaplanowane, to było takie ekstra. To były właśnie te pierogi z borówkami, ekstra. Aż się pochorowali o tych przepiórek później. Tam wielu umarło po tych przepiórkach. Wiecie? 40 lat ten sam posiłek. Ale chcę wam coś powiedzieć. Czy wiecie o tym, że nikt z Izraelitów nie umarł z głodu? Przez 40 lat wędrówki z Egiptu do Kanaanu nie znajduje w Biblii żadnego przypadku, żeby ktoś z Izraelitów umarł z głodu. Umierali z bardzo różnych powodów. Z bardzo różnych powodów ginęli, ale nigdy na pewno nie ginęli z powodu głodu, bo zawsze dostawali to, aby przeżyć. Zawsze. Woda. Skąd wziąć wodę na pustyni? Wykopać studnię? Ale w którym miejscu? Znaleźli raz gorzką wodę. Nie dało się tej wody pić. Co Bóg zrobił? Wskazał, że powiedział, wrzućcie, będzie słodka. A innym razem przyszli na skaliste tereny. Skąd wziąć wodę? Nie ma wody. Mojżesz przemówił do skały. Woda wypłynęła ze skały. I znów chcę wam to podkreślić, powiedzieć. Przez 40 lat na pustyni nikt nie umarł z pragnienia. Ginęli z różnych powodów, ale nie umarli z pragnienia ani z głodu. Ani z głodu, ani z pragnienia. Ubranie. Skąd na pustyni wziąć ubranie? Drzew nie ma nawet, żeby można było jakieś, nie wiem, pozbierać. Co? Skąd wziąć ubranie? Czytamy, że przez 40 lat ubranie ich się nie zniszczyło. Sandały się nie rozleciały. Czy macie sandały, które macie 40 lat? Proszę, ktoś tam ma? Czy macie sandały, w których chodzicie 40 lat? Czyli ulubione, niektórzy mają ulubione. Bratu Kaziowi wyglądają, jakby miały 40 lat. Powiem wam coś. Czasami myślę, że podobnego cudu czasami doświadczam w moim życiu. To autentycznie mówię. Mam takie buty, które nie chcą się rozlecieć. Nie chcę. Już tak myślałem, dobrze by było, żeby się już zniszczyły, ale one się nie chcą zniszczyć. Chodzę w nich co najmniej 10 lat i są w całkiem świetnym stanie. Chodzę w nich. I tak sobie pomyślałem, no ale już chyba nie są modne. Ale sobie za chwilę pomyślałem, ale za 10 lat znów będą modne. Znów będą modne, zaś będę miał pierwszy, największy krzyk mody. Jeśli się nie rozlecą za... Ale myślę, że może wytrzymałem jeszcze kolejne 10 lat. Wiecie, że my czasami doświadczamy tego samego cudu w naszym życiu? Podobnych cudów doświadczamy w naszym życiu? Ktoś ostatnio powiedział mi taki komplement, że mam bardzo ładną marynarkę. To nie ta. Ta nie jest ładna, ale że mam ładną marynarkę. A mówię, dziękuję, że ci się podoba. I tak sobie w duchu pomyślałem, bo on tego nie wie, ale wam teraz powiem. Naprawdę to jest super marynarka. Firmowa marynarka. Prawie Giorgio Armani. Prawie. Bo nie całkiem. Kosztowała całe 20 zł. Super, nie? I będę w niej chodził 10 lat. Chyba, że przytyję. Ale dopóki będę pastorem, to nie przytyję. Drodzy, Bóg naprawdę ma o nas staranie. Bóg naprawdę ma o nas staranie. To nie jest jakieś słowo ku takiemu tylko pokrzepieniu serca. To jest słowo, które jest prawdziwą rzeczywistością i się realizuje, i się będzie realizować w naszym życiu. Wiecie, tych przykładów jest więcej. Eliasz nad potokiem Kerit. Susza, 3 lata suszy. Ale powiedzieli, no ale to Eliasz. A wiecie, że w tym czasie w jaskini żyli prorocy, inni. I Achab ze swojego stołu, ten bezbożny król, żywił proroków, bo tam był Ochmisz, który zarządzał jego dobrami i żywił proroków Pana ukrytych w jaskiniach w trakcie suszy, w trakcie głodu. Bóg troszczył się o swoje sługi. To nie tylko Eliasza, o wiele ludzi. O wdowę w Sarepcie. Cóż ta wdowa, jakimż ona była wielkim mężem Bożym, czy niewiastą Bożą. Ale Bóg się o nią troszczył i przeżyła. Drodzy, a czy my byśmy mieli nie przeżyć? Czy my byśmy mieli dzieci Pana nie przeżyć w czasach, w jakich przychodzi nam żyć, w czasach, w jakich przychodzi nam funkcjonować? Czy my musimy całe nasze życie, energię, nie wiem, zdolności, talenty, możliwości zaangażować w to, aby sobie zabezpieczyć każdą godzinę naszego życia? A powiedzcie mi, czy w ogóle jesteś w stanie sobie to zabezpieczyć? Nawet gdybyś, nie wiem, no wszystko poświęcił. Czy jesteś w stanie? Okazuje się, że są sytuacje, które są tak nieprzewidywalne, tak nie inne, że nie jesteśmy w stanie. Jeszcze dwie takie zasady Bożej troski. Powiem tak. Bóg się o nas troszczy, ale nas nie rozpieszcza. Co myślicie o tym zdaniu? Tak czy nie? Prawda czy fałsz? Jak było na pustyni? Bóg się o nich troszczył, ale ich nie czasami dostajemy, wiecie, taki gratis szczególny. To jest takie chwilowe rozpieszczenie, ale ja wierzę w to, że Bóg jest na tak mądrym Ojcem, że On wie, że rozpieszczanie, rozpuszczanie by nam totalnie zaszkodziło. Całkowicie by nam zaszkodziło. Nie wiem, czy pamiętacie, i znów odwołam się do historii Izraela, kiedy im się było tak super dobrze. Kiedy mieli wszystkiego pod dostatkiem. kiedy opływali w mleko, w miód, w złoto, a powiedziane jest, że srebra, to było tak, że w ogóle nikt na to nie zwracał uwagi. Jakim wtedy, co się działo wtedy w Izraelu? Co się pojawiło? Pojawiły się bożki, pojawiło się odstępstwo, pojawiło się zaufanie i prorok mówi, utyło serce mojego ludu. Utyło serce, stało się ociężałe. Więc drodzy, Bóg się o nas troszczy, ale nas nie rozpieszcza. Nie wiem, czy teraz tutaj nie polecą w moją stronę jakieś rzeczy. Nie macie nic pod ręką, pomidorów nie macie. No chcę powiedzieć tak, że rodzice, troszczcie się o swoje dzieci, ale je nie rozpuszczajcie. Będziemy płakać, jak dorosną. Troszmy się, ale je nie rozpuszczajmy. Bo jak wyrosną, to się okażą strasznymi egoistami. Strasznymi egoistami się okażą, że nic, tylko pod siebie, pod siebie, pod siebie i pod siebie i cały czas pod siebie. A jak na gwiazdkę dostaną prezent niespełniający ich standardów, to powiedzą, że mają w nosie takiego Mikołaja. Tak powiedzą. Może nie wprost, ale po cichu. Więc ich nie rozpuszczajmy. I chcę wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że Boża troska jest szczególna w sytuacjach ekstremalnych. W sytuacjach ekstremalnych. Znam historię, świadectwa, że chrześcijanie łowili ryby w rzece, w której nie było ryb. Wyciągali ryby z rzeki, w której nie było ryb. Słyszeliśmy świadectwa, że w czasie głodu pies przynosił paczkę z jedzeniem i odchodził. Z naszych czasów znam historię, że ktoś dostawał przelew na kilkaset złotych i nigdy się nie dowiedział, od kogo dostał pieniądze. Listonosz przyniósł i zostawił pieniądze i nie było wiadomo, od kogo te pieniądze przyszły. I w naszych czasach takie rzeczy się dzieją. Drodzy, i teraz przejdźmy do trzeciego słowa. My się mamy nie troszczyć, Bóg ma o nas staranie. I tu ważne jest to słowo epirepto, przerzucić. Właśnie tu jest ta cała tajemnica ukryta. Przerzucić. Dopadają nas zmartwienia, dopadają nas niepokoje, dopadają nas troski. Z drugiej strony wiemy, że Bóg się o nas troszczy, że On ma o nas staranie. I naszą odpowiedzialnością jest to, aby nasze troski przerzucić na Niego. Jak powiedziałem wcześniej, jest to słowo bardzo takie mocne, wymagające od nas pewnego zaangażowania. To się nie stanie samo, to samo się nie przeniesie. To nie będzie tak, że samo zostało przeniesione i ja zostałem uwolniony. Tutaj od mojej strony coś się musi wydarzyć w moim wnętrzu, w moim sercu. I kluczowym słowem, które nam umożliwia przeniesienie, przerzucenie naszych trosk na Pana, to jest wiara i zaufanie. To jest, drodzy, wiara i zaufanie do Boga. Jeśli w ciągu mojego ziemskiego życia, podążania za Panem, namieram do Niego coraz większego zaufania, ponieważ poznaję Jego naturę, poznaję Jego ojcostwo, poznaję to, kim jest, to mi jest łatwiej w moim życiu zaufać Jemu, bo już mam pewne doświadczenia, że tak się działo, że widziałem, jak to działa, bo mam wiele dowodów i przykładów, że właśnie tak się stało. Dlaczego tym razem miałoby być inaczej? Przecież mój Bóg się nie zmienił. On jest tym samym Bogiem. Drodzy, a bardzo źle się dzieje, kiedy poziom naszego zaufania był większy do Boga w dniu, w którym żeśmy się nawrócili, niż w dniu, w miejscu, w którym dzisiaj jesteśmy. Dzieje się bardzo źle. Poziom naszej wiary i zaufania nie może być na takim poziomie, jak w momencie naszego do Niego przyjścia. Ten poziom naszej wiary i zaufania do Niego musi wzrastać. I drodzy, Bóg nas prowadzi poprzez cały szereg doświadczeń, potrzeb, aby nas tego zaufania do siebie nauczyć. I teraz powiem kolejną rzecz. Czas braków i czas potrzeb to jest czas próby i doświadczenia. Kiedy pojawiają się w naszym życiu potrzeby finansowe, kiedy pojawiają się w naszym życiu potrzeby zdrowotne, kiedy pojawiają się w naszym życiu sytuacje, że mamy problemy, kłopoty z dziećmi, to jest dla nas czas wielkiej próby i wielkiego doświadczenia, bo wtedy się okaże, ku czemu się zwrócimy. Bo to będzie ten test dla naszej wiary i dla naszego zaufania, jak w tych konkretnie sytuacji zachowamy się i gdzie ulokujemy rozwiązanie naszej potrzeby. Do kogo się zwrócimy, w jaki sposób się zwrócimy. Drodzy, kiedy na przykład mamy problemy finansowe, to przychodzi taka myśl, taka pokusa, żeby rozwiązać to po swojemu. Żeby zaoszczędzić tutaj, zakombinować tam, nie zapłacić tu troszeczkę. Przychodzi taka normalna pokusa do człowieka zaradzić tym rzeczom, jakoś to, nie wiem, rozwiązać. I bardzo często wtedy jesteśmy wystawiani na próbę, aby zastosować nieboże metody, nieboże zasady. Drodzy, kiedy ktoś jest chory i nie przychodzi na przykład uzdrowienie, to jest wystawiony na próbę, aby skorzystać może z jakichś innych metod i sposobów. A może uzdrowiciel z Filipin, a może jakiś bioenergoterapeuta mi pomoże, a może jakiś cudowny lek, który nie jest na liście leków uznanych, nie wiem, dopuszczonych, nam zadziała w sposób szczególny i nam pomoże. A może jakiś talizman sobie powieszę i podobno on komuś pomógł, to może i mi pomoże. Drodzy, czas potrzeb jest naturalnym czasem wielkich prób i doświadczeń i wyzwań dla nas. I wtedy się okazuje, czy my potrafimy Bogu zaufać, potrafimy pomimo tej trudnej sytuacji trzymać się Go, czy pójdziemy na kompromis. Czy pójdziemy na ratowanie siebie w swój sposób. Czy pójdziemy na rozwiązanie tej sprawy po naszemu, poza Bożą wolą i poza Bożą drogą. I drodzy, na koniec chcę wam opowiedzieć pewną tragiczną historię, którą słyszałem, ale opowiem ją dlatego, że ona coś nam obrazuje w naszym duchowym życiu, później podsumuję i zakończę. Były dwie młode dziewczyny, które chciały popływać w pewnym jeziorze. Z jednej strony było zejście takie płaskie do tego jeziora, a po drugiej, ono nie było duże, a po drugiej stronie była skalista pionowa ściana. Dziewczyny weszły do wody, zaczęły płynąć i za chwilę, po jakimś czasie usłyszały krzyk ludzi z plaży, z zewnątrz, za nimi płynie krokodyl. One nie wiedziały, wchodząc do wody, że tam żyje kilka krokodyli w tym jeziorze. Udało im się dopłynąć do skały. Stały po części w wodzie, ale stały pod skałą. Obróciły się, krokodyl stał w jakiejś odległości, ale się zatrzymał, patrzył w ich stronę. Przez pewien czas patrzyli na siebie. On był nieruchomy i one stały nieruchomo, przerażone pod tą skałą. I w pewnym momencie jedna z tych dziewczyn nie wytrzymała tej presji. Nie wytrzymała tego niesamowitego napięcia, którego towarzyszyło tej sytuacji i widziała, że w oddali całkiem niedaleko jest brzeg, na którym może wyjść. I rzuciła się, by jak najszybciej dopłynąć do tego brzegu, który widziała w zasięgu swojego wzroku. Tylko rzuciła się do wody, ten krokodyl popłynął za nią. I w ten sposób straciła życie. Druga, która pozostała pod tą skałą, swoje życie ocaliła. Przypłynęła łódź i została zabrana, została uratowana. I później znawca natury krokodyli powiedział w ten sposób. Gdyby obie zostały pod tą skałą, ocalałyby obydwie. Dopóki stały tam nieruchomo, wpatrywały się w krokodyla, a on w nich, zdążyłaby przypłynąć łódź i zostałyby uratowane. Ale ponieważ jedna z tych dziewczyn nie wytrzymała tego niesamowitego napięcia i próbowało uratować swoje życie w ten sposób, to życie straciło. Dlaczego powiedziałem ten obraz? Powiedziałem go dla wersetu 8. Przeczytałem werset 7. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. A teraz przeczytajmy werset 8, który jest kontynuacją pewnej myśli, pewnego ciągu myślowego, który pojawia się w tym fragmencie Pisma. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie się mu mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. I można powiedzieć, że te wersety się ze sobą nie łączą, ale one się łączą w całość, w logikę, pewien ciąg myśli. Otóż okazuje się, że kiedy pogrążymy się w naszych zmartwieniach, kiedy pogrążymy się w naszych troskach, kiedy pogrążymy się w naszym staraniu i zabieganiu tylko o nasze doczesne życie, to wystawiamy się do ataku przez tego, który jest lwem ryczącym i chodzi wokół nas, szukając kogo by pochłonąć. Nie czuwamy. Nie jesteśmy trzeźwi. Jesteśmy całkowicie pochłonięci naszym doczesnym, ziemskim życiem i rozwiązywaniem naszych problemów. Zamiast ufać Bogu i pozostać pod skałą, wiedząc, że On ma o nas staranie, rzucamy się i rozpaczliwie próbujemy rozwiązać nasze życiowe problemy. Szamoczemy się, myśląc, że damy radę, że sobie poradzimy. A wtedy diabeł próbuje nas wciągnąć coraz bardziej i coraz głębiej i pogrążyć nasze życie w oddzieleniu i oddaleniu od Boga. Drodzy, kończąc moje dzisiejsze słowo, słowo tak na teraz, na dzisiaj, tak, które w tym momencie możemy wykonać, takie proste, wszelką troskę złóżmy na Niego, takie wezwanie, wszelką troskę złóżmy na Niego. A chcę wam jeszcze coś powiedzieć. To, czego doświadczamy dzisiaj, to, co przeżywamy dzisiaj, nasze zmartwienia, kłopoty i troski, to jest jeszcze, powiedziałbym, pewien wstęp, pewne preludium do tego, co spotka chrześcijan, czego doświadczą chrześcijanie, gdy nastaną całkowicie, całkowicie czas ostateczny. Gdy nastanie rząd Antychrysta i gdy nastaną dni, które będą bezpośrednio poprzedzać przyjście Pańskie. I kiedy dzisiaj spoglądamy na wydarzenia na świecie, to w moim zrozumieniu, nie chcę się przy tym upierać, jest to moje zrozumienie, jest to bezpośredni czas przygotowujący nas na pojawienie się tej postaci, tej osoby na arenie świata. I chcę wam powiedzieć, że wtedy dla chrześcijan nastaną naprawdę trudne czasy. List Piotra był napisany do cierpiącego, prześladowanego Kościoła. Jeszcze to wam chcę powiedzieć. Słowo cierpienie jest jednym z najczęściej pojawiających się słów w tym liście. I do cierpiącego, prześladowanego, uciskanego Kościoła Duch Święty skierował słowo: wszelką troskę złóżcie na mnie, gdyż ja mam o was staranie. I dzisiaj Bóg prowadzi nas przez różnego rodzaju próby i doświadczenia, byśmy się nauczyli Jemu ufać. Byśmy się nauczyli na Nim polegać. Byśmy się nauczyli nie zapierać Go wtedy, kiedy jesteśmy wystawieni na jakieś doświadczenie, na jakąś pokusę. Żebyśmy się nauczyli być przy Nim wierni. Bo będzie nam to potrzebne, kiedy przyjdą nieco trudniejsze czasy dla naszego chrześcijaństwa. Chcę was zaprosić do modlitwy.